między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Dlaczego Bóg pozwala na zło? Czy da się logicznie uzasadnić wiarę w Niego? Jak rozmawiać o hipokryzji, skandalach, zgorszeniu i ciemnych kartach historii Kościoła? To pytania, z którymi mierzymy się osobiście lub musimy odpowiadać na nie indagowani przez innych. Jak robić to mądrze? O tym w tej godzinie programu, w której także przybliżymy burzliwą historię Kościoła Bożego Ciała, czyli największej po katedrze gotyckiej świątyni Poznania. Zajrzymy także do Gniezna. Tam odbyła się bardzo interesująca debata przed tegorocznym zjazdem gnieźnieńskim. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam na dzisiejsze spotkanie między niebem a ziemią. Przez polskie miasta, wsie i osiedla przechodzą teraz tradycyjnie procesje eucharystyczne. Wiele z nich ma niezwykłą oprawę. Wystarczy przywołać tu Spycimierz niedaleko Uniejowa z barwnym dywanem z żywych kwiatów, procesję w Łowiczu czy na Kurpiach. Ale oczywiście najważniejszy jest hołd publicznie składany Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. Trwa oktawa Bożego Ciała. O tym niezwykłym czasie jego historii mówi Grażyna Wrońska.
Święto to ma w Kościele długą, bo sięgającą XIII wieku tradycję, ale szerzej upowszechniło się wiek później. Poznań może poszczycić się sławnym sanktuarium Bożego Ciała. Jego początki sięgają 1399 roku, kiedy to na terenie, gdzie powstał później kościół ufundowany przez króla Jagiełę, znaleziono sprofanowane 3 hostie. Trzeba tu dodać, że wątek wykradzionych przez Żydów hostii przewija się przez wiele poprzednich wieków i w wielu krajach. A poznański przykład jest niezwykle spektakularny, powiązany z królem, który nie tylko ufundował potężny kościół, ale wielokrotnie tu pielgrzymował. Między innymi modlił się przed bitwą grunwaldzką, a po zwycięstwie grunwaldzkim dziękował za nie, pieszo pokonując znaczne odległości. Dziś, przyznajmy się, niewielu z nas zdaje sobie sprawę z niezwykłej popularności poznańskiego kultu. Przewyższał on w XV i XVI wieku takie słynne sanktuaria jak Jasnogórskie czy Świętego Krzyża. Miał ogromny zasięg porównywalny tylko z najsłynniejszymi sanktuariami Europy, takimi jak Asyż, Loreto czy Kompostela. Do Poznania przybywali pielgrzymi z Litwy i Rusi Czerwonej, z pogranicza polsko-tatarskiego, z Węgier i Prus królewskich. Zachowana Księga Cudów pełna jest opisu nadzwyczajnych zdarzeń. Obejmuje cuda od schyłku średniowiecza do początku epoki baroku. I to wszystko tonęło, czy nadal tonie, w niepamięci. Dopiero w 1992 roku w kronice miasta Poznania naukowcy zajęli się tym zagadnieniem. Dopiero wtedy przetłumaczono Księgę Cudów, rozpoczynającą bardzo cenny dla badań kult Bożego Ciała. Centralna procesja poznańska wyrusza w święto Bożego Ciała właśnie z tego Jagiełłowego kościoła. A na co dzień to miejsce jest też bardzo ważne. W każdy czwartek odbywają się tam procesje eucharystyczne przez cały rok i odmawiana jest mająca XVIII-wieczną tradycję litania do Najświętszego Sakramentu. Kościół też szczyci się posiadaniem najstarszej w Polsce monstrancji. Nie służy ona już w tej chwili kultowi, można ją natomiast oglądać w Muzeum Archidiecezjalnym. Jest niezwykle piękna i przypomina gotycką katedrę. Mam nadzieję, że teraz po wysłuchaniu tych kilku skromnych wiadomości inaczej spojrzymy na Jagiełłową Fundację i będziemy o niej i o cudach tutaj dziejących się opowiadać znajomym z kraju i ze świata.
Że hostia najświętsza tak mała, że w dłoni by ją schowała najmniejsza dziewczynka w bieli, a rzesza przed nią upada, rozpłacze się, spowiada. I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę osiołka Betlejem. Tyle tajemnic dogmatu, Judaszów, męczennic, kwiatów i nowe wciąż nawrócenia, że można, nie mówiąc pacierzy, po prostu w Niego uwierzyć. Z tego wielkiego zdziwienia. czarnymi od jagód. Na złość babciom wlatują półnago. W kościoła drzwiach uchylonych milkną jak gawrony, bo ich kościół zadziwia powagą. I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę osiołka Betlejem. Tyle tajemnic dogmatów, Judaszów, męczennic, kwiatów i nowe wciąż nawrócenia. Że można, nie mówiąc pacierzy, po prostu w Niego uwierzyć z tego wielkiego zdziwienia. Jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę osiołka Betlejem. Tyle tajemnic dogmatów, Judaszów, męczennic, kwiatów i nowe wciąż nawrócenia, że można, nie mówiąc pacierzy, po prostu w Niego wierzyć z tego wielkiego zdziwienia.
Jeśli zdarza ci się unikać rozmów o wierze albo napotykasz na trudności w jej argumentowaniu czy w odpowiedziach na trudne i niewygodne pytania, to jest na to sposób. W przyszłym tygodniu w dniach od 27 do 28 czerwca u poznańskich Dominikanów odbędzie się pierwsza edycja warsztatów Jak rozmawiać o wierze. Poprowadzi ją prezes wydawnictwa W drodze dominikanin ojciec Tomasz Grabowski, który zdradza nam szczegóły tej, okazuje się, nowej inicjatywy. Reklamujecie warsztaty Jak rozmawiać o wierze jako pierwsze takie warsztaty w Poznaniu. Mam wrażenie, że o wierze rozmawia się bardzo dużo, ale za każdym razem to jest wejście naprawdę na grząski grunt. To trochę tak jak rozmowa o polityce.
No, kłopot polega na tym, że zawsze, kiedy rozmawiamy o tym, co jest dla nas istotne, co jakoś też stanowi element naszej tożsamości, to wtedy emocje i różne ukryte motywacje biorą górę i dochodzą do głosu. Więc w ramach takich rozmów najpierw warto wziąć głęboki oddech i zapytać siebie samego, czy potrafię rozmawiać i o co mi w tej rozmowie chodzi. Polityka oczywiście budzi skrajne emocje, wiara niestety również. My na warsztatach Jak rozmawiać o wierze chcemy się uczyć najpierw tego, jak rozmawiać.
Kultura rozmowy to jest jeden też z elementów takiego warsztatu, który ojciec chciałby przeprowadzić z uczestnikami warsztatów. Od tego się zaczyna, jak rozumiem.
Tak, zaczynamy od tego właśnie, czym jest dialog, czym jest rozmowa i jaka powinna być kultura tej rozmowy, ale to nie są zajęcia z savoir vivre, tylko raczej zajęcia z takiego rozumienia tego, co jest mówione. Ponieważ komunikat, kiedy go przekazujemy słowami i skupiamy się na samych słowach, próbujemy ten komunikat do słów ograniczyć, okazuje się komunikatem niepełnym. My bardzo wiele mówimy jakby pod spodem, a raczej właśnie nie mówimy, tylko zawieramy domyślnie pod spodem naszych potrzeb, naszych oczekiwań, też naszej historii. I ten, kto chciałby się nauczyć rozmawiać, musi wychwycić nie tylko to, co jest treścią słów, ale też to, co jest tym komunikatem ukrytym pod tymi słowami. Skąd to się bierze, że ktoś rozmawia? Kiedy rozmawiamy o rzeczach istotnych, no to nasze wypowiedzi wypływają jakby z naszego przeżywania, z naszego serca, czyli z naszego wnętrza, tego wszystkiego, co wiąże się z emocjami, co wiąże się właśnie z potrzebami, czy jakimiś spodziewanymi rzeczami. I wtedy, kiedy ograniczymy się do samych słów, no to owszem, będziemy prowadzić taką szermierkę na poziomie argumentów, szybko dojdziemy do wzburzenia, A kiedy uświadomimy sobie, że nie tylko argumenty tu chodzi, nie tylko słowa tu chodzi, ale chodzi o to, co jest pod tymi słowami, no to wówczas jesteśmy w stanie się skomunikować. A dobra rozmowa o wierze, również o polityce, to nie jest rozmowa, w której stawiamy sobie za cel przekonanie kogoś do tego, żeby przyjął nasz punkt widzenia, tylko najpierw, żeby była to dobra rozmowa, potrzeba, żebyśmy zrozumieli swój wzajemny punkt widzenia. No i tego będziemy się uczyć na warsztatach.
Jest taka triada, która towarzyszy tym warsztatom. Nie wiem, czy ja mogę do niej sprowadzić istotę może tego, jak powinniśmy funkcjonować w świecie rozmów o wierze. Czyli słuchaj uważnie, o tym mówiliśmy przed chwileczką. Wierz świadomie, mów mądrze lub niewiele. Trudna ta sztuka.
Tak, i jesteśmy w niej wszyscy nowicjuszami i tego nie należy się obawiać. Warsztaty są po to właśnie, żeby spotkać się z takimi osobami jak my i wspólnie ćwiczyć się w tych umiejętnościach, których każdy z nas jakoś początkuje. Zarówno prowadzący, czyli ja, jak i uczestnicy. Ta druga część, czyli właśnie wierz świadomie, no to też jest taka próba odpowiedzi na duży brak, jaki przeżywamy w Kościele, to znaczy brak katechezy dla dorosłych. Bardzo wielu z nas swoją edukację religijną ograniczyło do szkoły podstawowej czy średniej, czyli jednak do czasu, kiedy byliśmy dziećmi, czy stawaliśmy się dorosłymi, a później zabrakło czy to czasu, czy zacięcia, żeby pogłębić swoje rozumienie wiary. No i warsztaty są taką szansą na to, żebyśmy przynajmniej sobie zdiagnozowali te obszary, gdzie brakuje nam wiedzy, gdzie brakuje nam rozumienia tego, w co wierzymy. No bo przecież Kościół wierzy w bardzo trudne sprawy i bardzo trudne sprawy przedstawia nam jako właśnie obiekt naszej wiary, jako przedmiot naszej wiary. Mamy wierzyć w Syna Bożego, który stał się człowiekiem, to naprawdę nie jest proste. Mamy wierzyć w Boga, który jest miłością, mimo tego, że w świecie jest masa zła i cierpienia. Mamy wierzyć chociażby w to, że Kościół jest święty i jeden, chociaż widzimy, jak wiele w Kościele też jest zła i grzechu i źródeł zgorszenia. No więc trzeba się na taki sposób dorosły, mówiąc w cudzysłowie, zmierzyć z tymi trudnościami i zamiast zaczarowywać rzeczywistość, spróbować zrozumieć to, co Kościół faktycznie pod tymi zdaniami kryje, co pod nimi rozumie i jakoś bardziej świadomie swoją wiarę przeżywać.
Te warsztaty są krojone pod potrzeby konkretnych ludzi. Czy czujecie, że jest takie zapotrzebowanie? Są ludzie, którzy mówią, tak, chcemy mieć argumenty do rozmowy, chcemy też siebie przekonywać, bo być może wiara może być traktowana także racjonalnie.
Tak, bardzo wielu takich bywalców naszych już pasterstw, myślę tutaj raczej o osobach dorosłych, które mają już dzieci dorastające, czy też takich młodych dorosłych, mierzy się z tym pytaniem o to, czy zostać w Kościele, dlaczego w Kościele być i dlaczego miałbym wierzyć. To są często pytania zadawane przez dorastające dzieci, które buntują się przeciwko temu wzorcowi, jaki w domu widziały, czy w jakim uczestniczyły dotychczas. Czy też te pytania są stawiane przez znajomych z pracy, czy ze studiów, czy no, po prostu znajomych. Również stawiane jako zarzut, jako krytyka. No i w ostatnim punkcie dorośli ludzie też sobie zadają pytania. I zadają sobie pytania też osoby, które są w Kościele, czy nie popełniły błędu, czy trwanie w tej wspólnocie dalej ma sens, czy to się już nie zużyło, czy to nie powinno być jednak odsunięte gdzieś do lamusa. W szczególności w Poznaniu, który to Poznań jest miastem dynamicznie się rozwijającym i sekularyzującym. No więc tutaj tych pytań z różnych stron jest bardzo wiele. Warsztaty są na to odpowiedzią, jakąś próbą odpowiedzi.
Przejrzałem sobie tematykę niektórych zajęć. To są pytania, które się powtarzają w zasadzie przez cały czas trwania chrześcijaństwa, choćby to pytanie, czy Bóg jest potworem, zrozumieć Boga Starego Testamentu.
Tak, to oczywiście te pytania, które zadajemy, to są pytania, które istnieją tak długo, jak istnieje objawienie judeo-chrześcijańskie. I kolejne pokolenia się z tymi pytaniami mierzą. I co więcej, bardzo wiele trafnych odpowiedzi zostało udzielonych. Można sięgnąć do książek, można sięgnąć do różnego rodzaju traktatów i zmierzyć się z odpowiedziami, które były udzielone. Również współcześnie tych odpowiedzi zostało udzielonych bardzo wiele. Natomiast w tej przygodzie wiary to nie wystarcza, ponieważ każdy z nas osobiście musi odpowiedzieć sobie na te pytania i znaleźć takie odpowiedzi, takie argumenty, które pozwolą osobiście podjąć decyzję, że jestem człowiekiem wierzącym. I to jest coś, co stoi przed każdym człowiekiem do zrobienia. Niektórzy próbują ignorować to pytanie, ale z biegiem czasu, z biegiem też narastającego doświadczenia życiowego, mierzą się z cierpieniem, mierzą się ze stratą, mierzą się z poczuciem sensu, jego brakiem. No i wtedy znowu te pytania wracają. Czy to objawienie, do którego mamy dostęp w Biblii, w Kościele, czy ono jest prawdziwe, czy to jest tylko jakaś pobożna bajka? Dlatego też myślę, że to są też takie warsztaty, które proponujemy no właśnie tym, którzy mierzą się z pytaniami i chcą świadomie jakoś wiarę przeżywać. Nie tylko z tymi, którzy chcą być apologetami, jak to się mówiło dawniej, i udowadniać właśnie, że Bóg z Starego Testamentu to jednak nie jest zaprzeczenie nowego, albo odwrotnie, chociaż z tymi zarzutami też będziemy musieli się zmierzyć. Obawiam się, że tych pytań i różnego rodzaju zarzutów, które słyszymy naokoło, jest tak wiele, że ta pierwsza edycja warsztatów Jak rozmawiać o wierze, to będzie oczywiście za mało i czasu, i za mało będziemy mieli przestrzeni na to, żeby się wszystkim zająć, ale mam nadzieję, że dobrze zasmakujemy w tym sposobie pracy i mam nadzieję na kontynuację.
Dodajmy, warsztaty są dwudniowe, 27-28 czerwca, ale już przeczytałem, że planowane są kolejne edycje co 3 miesiące lub być może nawet częściej, jeśli taka będzie potrzeba.
Dlatego prosimy Państwa, żebyście dawali znać, czy potrzeba i czy chcecie brać udział w tych warsztatach, to będziemy wtedy planować kolejne.
Wcielając się w głosy tego świata, a trzeba tak słuchać, by usłyszeć pieśń Boga. W jesiennych liściach, w źródlanej wodzie, poczuć jak duszę harmonia dźwięków oplata. A niebo nie przychodzi znikąd, głębi duszy dotyka. Coś z niego przekazujemy, a dla drugiego możemy być częścią nieba. Przez pustkę rodzącą grzech zło do duszy wnika. Zniewala i w kleszczach niemocy zamyka. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna świata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Jakim koniecznością świata służy, lecz ważne jest to, jaką wolność wyraża. Można powiedzieć, gdyby wchodząc do kościoła ktoś się nie wyzwalał, nie powinien tam wchodzić, bo i tak nic nie zauważa.
losem człowieka i zdać się pokonać nadziei. Bo ginie ten, co przestaje jej ulegać. Nawet jeśli człowiek umarł, jak chcą niektórzy, to znaczy, że istniał, a istniał, to znaczy, że może się narodzić. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła, a i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza.
Zasada solidarności potrzebna jest dla współczesnego świata do budowania pokoju, bez konfliktów. Przed wrześniowym zjazdem Gnieźnieńskim Klub Tygodnika Powszechnego zorganizował debatę na temat idei solidarności w przeszłości i w przyszłości. W debacie wzięli udział m.in. była premier profesor Hanna Suchocka i ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, etyk i filozof.
Ja uważam, że solidarność ma przyszłość.
Mówi premier Hanna Suchocka.
Tylko solidarność to jest idea, która jest w różny sposób, w różnych okolicznościach realizowana. Realizowaliśmy ją inaczej w roku 80., potem przyszedł czas roku 89., gdzie znowu musieliśmy pomyśleć, czym jest solidarność. I myślę, że każdy etap w rozwoju społecznym, w rozwoju państwa przynosi nowe pytania o to, jak rozumiemy w warunkach współczesnych solidarność. Czasami ją zawężamy, czasami ją sprowadzamy do węższych gremiów. W warunkach współczesnych jest to solidarność, która jest solidarnością społeczną, solidarnością wewnętrzną, solidarnością, jakbyśmy mogli powiedzieć, polską, ale solidarnością europejską także, solidarnością globalną. Musimy szerzej na to patrzeć, bo świat jest inny, aniżeli wtedy, kiedy myśmy tworzyli tę pierwszą naszą solidarność w roku 80.
A zauważa Pani jeszcze gdzieś tę solidarność z 89 roku w obecnym Sejmie?
Wie Pan, to jest inna sytuacja, dlatego, że ja powiedziałam, solidarność z 89 roku, ona została bardziej zinstytucjonalizowana, prawda, jako pewna już nie tylko idea, ale jako pewna organizacja. I z tego względu troszkę to inaczej wyglądało. Natomiast my musimy sięgnąć wyżej do tego, o czym jest mowa w naszej preambule do Konstytucji, a mianowicie do tej solidarności społecznej, która ponad organizacjami jest ważną ideą jednoczącą.
A nawiązując jeszcze do tego wrześniowego zjazdu gnieźnieńskiego, czy chrześcijanie mogą mieć wpływ na jedność Europy?
powinni mieć. Chrześcijanie powinni, ale jak wiemy, także i chrześcijanie historycznie między sobą prowadzili wojny, więc to jest też i ludzkie. Ale uważam, że tak jak tu cytowałam w deklaracji Schumana, której rocznicę w tym roku obchodzimy i który tak bardzo mocno chciał stworzenia Europy, kładąc bardzo duży nacisk na stworzenie rzetelnej solidarności, rzeczywistej solidarności, która będzie podstawą wspólnej Europy. Tym samym my, chrześcijanie, musimy też do tego się przyczynić.
Ksiądz profesor, etyk porwany za młodu przez Solidarność, tak, przez ideę Solidarności.
Wypadło mi żyć w tamtych czasach i być młodym wtedy.
Mówi ksiądz profesor Alfred Wierzbicki.
Czy Solidarność ma przyszłość?
Oczywiście, że ma przyszłość, bo ona należy do naszego człowieczeństwa i Solidarność rodzi się wtedy, kiedy zauważamy potrzeby innych, ich krzywdę, podeptanie ich godności, naszej godności. I Solidarność to nie jest tylko takie my, kiedy czujemy się dobrze z innymi ludźmi, ale Jan Paweł II przywoływał świętego Pawła, jedni drugich ciężary noście. Ja bym powiedział, że Solidarność jest po prostu uczestniczenie w losie innych, nie dla siebie, ale dla innych. I oczywiście jak nam zabraknie tej postawy, która nas wyzwala ku innym, to wtedy oczywiście obumiera Solidarność, bo przeciwieństwem Solidarności są egoizm, prywata, indywidualizm, które do pewnego stopnia są zrozumiałe, ale jak pytamy o przyszłość Solidarności, to nie możemy żyć pewnymi utopijnymi wizjami, że to doświadczenie Solidarności z lat 80. się powtórzy. Nie, nie powtórzy się, bo Solidarność zrobiła to, czym my dzisiaj żyjemy. Mamy niepodległość, mamy demokrację. To są owoce Solidarności, ale dzisiaj są inne wyzwania. No, wyzwanie klimatyczne, są uchodźcy i tu racje polityczne nigdy nie mogą zastąpić racji moralnych, ponieważ uchodźca to jest człowiek, który jest w potrzebie, który szuka dla siebie albo bezpieczeństwa, albo lepszego świata. Więc Solidarność także z młodymi ludźmi, abyśmy zostawili im świat, w którym da się jeszcze żyć.
Czy my, chrześcijanie, możemy mieć wpływ na jedność Europy?
To jest dobre pytanie. Możemy mieć, jeśli zechcemy. Sądzę, że to jest wielkie dziedzictwo pontyfikatu papieża Franciszka, który nie odwiedzał wielkich stolic europejskich, ale pojechał na Lampedusę, na Lesbos i to jest to dziedzictwo, które nam zostawił. Chrześcijanie w Europie nie muszą być na pierwszych miejscach, ale tam, tak jak mówił papież Franciszek, że Kościół jest jak szpital polowy, a ludzkich potrzeb, ludzkiej biedy nigdy na świecie nie zabraknie i to jest miejsce dla chrześcijan.
Temat Solidarności to debata, która ma nas trochę przygotować do zjazdu gnieźnieńskiego, który już odbędzie się we wrześniu.
Wyjaśnia rzecznik kurii w Gnieźnie, ksiądz Remigiusz Malewicz.
Chcemy, żeby to był zjazd nie tylko polegający na tym, że będziemy słuchać panelistów czy prelegentów, ale żeby był to zjazd taki partycypacyjny. Chcemy w tym uczestniczyć i ta debata jest przyczynkiem do tego zjazdu gnieźnieńskiego, że włączymy się w te treści.
Tegoroczny zjazd gnieźnieński odbędzie się w dniach od 11 do 14 września pod hasłem Odwaga pokoju, chrześcijanie razem dla przyszłości Europy. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy i współtworzone będzie przez uczestników. W te działania i wspólny namysł nad pokojem w Europie włączyć można się już teraz poprzez platformę gniezno1000.pl.
Thank you.
czym jest czwarte prawo życia duchowego. Wyjaśnia ksiądz Andrzej Muńko.
Dzień dobry, szczęść Boże, cześć. Bardzo serdecznie Was witam w tę 12. niedzielę zwykłą. Już powoli mamy lato w pełni, a w pamięci piękną czwartkową uroczystość Bożego Ciała. Pewnie więc nikogo nie zdziwi dzisiaj fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Ewangelista niezwykle konkretnie i nie pozostawiając złudzeń mówi o pytaniu, które musi zadać sobie każdy i każda z nas. Jakie pytanie? Pewnie każdy z nas wie, o co już chodzi. O to, które Jezus zadaje swoim uczniom po modlitwie w samotności. Za kogo uważają mnie ludzie? I w sumie sami stajemy wobec tego pytania. Kim dla mnie jest Jezus? Nie chodzi teraz, żeby sprawdzić waszą wiedzę o Nim. To pytanie o mój stosunek do Niego, jako tego, który jest wszystkim. Gdy chodzi w sumie o wiedzę dotyczącą Pana Jezusa, to myślę, że wielu z nas uzupełniłoby wszystkie podstawowe informacje dotyczące Jezusa. Wiemy, kim był z zawodu, jakich miał rodziców, ile miał lat, gdy rozpoczął publiczną działalność, skąd pochodził i tak dalej. Tę wiedzę czerpiemy z różnych źródeł. Od encyklopedii rozpoczynając, na internecie pewnie kończąc. Katecheci, księża, rodzice, autorytety, oni wszyscy uczyli lub uczą nas, kim jest Jezus. Co więcej, nie tylko osoby wierzące wiedzą dużo o Jezusie. Także ateiści lub niewierzący mają o Nim blade, a czasami nawet całkiem niezłe i dosyć mocne argumenty świadczące, kim jest Jezus. Jednak dziś nie chodzi o wiedzę i nie będę Wam dzisiaj robił żadnego quizu dotyczącego wiedzy o Jezusie Chrystusie, jeśli pozwolicie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj stanęli wobec tego pytania z zupełnie innej perspektywy. Kim On dla mnie jest? Dla mnie konkretnie. Każdy z nas, chrześcijan, ma zbudować swoją wiarę na autentycznej i zaznaczam mojej relacji z Jezusem. Nikt tego nie zrobi za mnie, tak jak nikt tego nie zrobił za apostołów. Przecież doskonale wiemy, że każdy z nas potrzebuje tej autentycznej relacji z Panem Bogiem, którą być może przekazali nam rodzice, katecheci, nasi bliscy, przyjaciele, ktokolwiek. Ale jeżeli ja sam nie skonfrontuję się z tymi pytaniami, które rodzą się w sercu, jeśli sam sobie nie odpowiem na pytanie, kim On dla mnie jest, to w tym momencie to jest ich wiara, ich relacja z Panem Bogiem, a na pewno nie moja. I dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsza w ogóle cała refleksja mówi o tym, że odpowiedzi mogą być przeróżne. Tak jak przeróżne były odpowiedzi ludzi, którzy spotykali się z apostołami i z Jezusem. Przecież słyszymy w Ewangelii świętego Łukasza, jak odpowiadają. Jedni mają Cię za Jana Chrzciciela, czyli za autorytet tamtych czasów, który wzywa do nawrócenia. Niektórzy mówią, jesteś Eliasz, który przecież miał przyjść przed Mesjaszem, być niejako świadkiem, że rozpoczęły się czasy ostateczne, czasy, kiedy Mesjasz będzie królować. A niektórzy jednak mówili, to jeden z dawnych proroków, bo prorocy obwieszczali wielkie dzieła Boga i Jego słowa. Byli tymi, którzy zwiastowali to, co się będzie działo w przyszłości. Jednak Pan Jezus nie chce słychać opinii o sobie. Nie chce słyszeć, co inni mówią o mnie. Tak samo jak nie chce słyszeć dzisiaj to, co mówią o Nim niewierzący, innowiercy, co mówi Twoja sąsiadka. Dzisiaj Pan Jezus zadaje pytanie, za kogo Ty mnie uważasz? I teraz chciałbym, żebyśmy zostali na chwilę z tym pytaniem sami. Dajmy sobie troszeczkę czasu. Słuchajmy się w piosenkę, która będzie przerywnikiem i zadajmy sobie konkretne pytanie, za kogo uważam Jezusa?
Szczęśliwi, co przykazań Bożych przemierzać mogą ścieżek trud. Tyś, Panie, oczy nam otworzył na ten największy z wszystkich cud.
Ja szukam Cię wciąż całą sobą. szukam modlitwą cały dzień, lecz serce me przeszywa trwoga, że nad światem mym grzech uciekł.
Bo tylko jest jeden Jezus Pan, On się nam cały dał i razem tkwią swych Bożych bram, sam przykazań im się stał. Bo tylko jest jeden Jezus Pan, za nas swe życie dał i razem tkwią swych Bożych bram, sam przykazań im się stał.
Mosty i kwitną ci, co czynią zło, nie wiedząc, że to takie proste, że ojczycie wieczne szło.
W zapachu wrzosów szukam ciebie, nieśmiało szepcząc, Boże zbaw, bym swą wędrówkę skończył w niebie, nie łamiąc nigdy twoich praw.
Cały dał i razem w kwiązkie Boży bram, sam przykazaniem się stał. Bo tylko jest jeden Jezus Pan, za nas swe życie dał i razem w kwiązkie Boży bram, sam przykazaniem się stał. Bo tylko jest jeden
tej ziemi. Nie kryj, proszę, rozkazań swych. Ja wszystko w moim życiu zmienię, by żyć wedle przykazań twych.
Bo tylko jest jeden Jezus Pan, On się nam cały dał i razem w kwiązkę Boży bram, sam przykazaniem się stał.
No więc, za kogo ty mnie uważasz? Jagodo, Tomaszu, kim ja dla ciebie jestem? To pytanie aż ciśnie się do serca. Tak jakby sam Pan Jezus na nas patrzył i zadawał to pytanie, kim ja dla ciebie jestem? Co czułeś w miniony czwartek, gdy widziałeś Jezusa Eucharystycznego, który kroczył przez twoją parafię? Nic? Smutek? Bo tak mało ludzi przyszło? Radość, bo znowu pogoda była piękna, bo widziałeś Jezusa Eucharystycznego? Jak o Nim mówiłeś w sercu, gdy ktoś pytał, kto to jest? Nazwałeś Go opłatkiem, ciasteczkiem? A może powiedziałeś, nie, to jest żywy i potężny Bóg, mój przyjaciel. I wiem, że pewnie powiecie dzisiaj dużo pytań, ale zależy mi na tych pytaniach, żebyśmy my wszyscy sobie na nie odpowiedzieli, bo Panu Jezusowi zależy, żebyśmy dzisiaj nie odeszli bez odpowiedzi, kim On dla mnie jest. Nie dziwi się, że ludzie bardzo często nie są wierzący albo niepraktykujący. Powiem Wam wprost, taka refleksja ze strony księdza. Według mnie większość ludzi nigdy nie odpowiedziało sobie szczerze na to pytanie. Odpowiada na nie przez doświadczenie innych, przez wiarę innych. Boimy się skonfrontować i powiedzieć: Panie Jezu, Ty dla mnie jesteś i odpowiedź, bo boimy się, że jak to powiemy, to Pan Jezus nam coś zabierze, zniszczy nasze marzenia, nagle nam postawi granice, da nam takie życie, którego my nie chcemy prowadzić. A wcale nie o to chodzi. Jeżeli jesteśmy autentyczni w tej naszej wierze, jeżeli szczerze odpowiemy na pytanie, kim On dla mnie jest, to trochę spełnimy to czwarte prawo życia duchowego. Niejako oddamy Mu kierownicę. Bo czwarte prawo życia duchowego mówi, że najważniejsze jest osobiste przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego życia. I dokładnie brzmi to tak. Trzeba osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Bo dopiero wtedy można poznać Boga i doświadczyć Jego miłości. Piękne. Doświadczyć głębi miłości Bożej, kroczyć Jego drogą, ale nie przez to, że ktoś nam o tym opowie, ale przez to, że ja sam wyznam, kim dla mnie jest Jezus. Takie, powiem Wam, osobiste doświadczenie. Przez wiele lat jako kleryk nazywałem Pana Boga szefem. Gdy mój spowiednik mówił, jaka jest Twoja relacja z Panem Bogiem, mówiłem: a, dobrze, że lubię z szefem przebywać, lubię z nim rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie mój spowiednik zadał mi pytanie: czemu nazywasz go szefem? Szef to jest ten, który daje pracę, który kontroluje, który nie ma z reguły miłości i empatii, który jest taki bardzo oddalony. Jak zdałem sobie sprawę, że faktycznie tak Pana Boga traktuję, to zmieniłem moją odpowiedź. Dzisiaj często sobie mówię, kim dla mnie jest Jezus? Jest dla mnie wszystkim. Jest przyjacielem, na którym buduję moje życie. I chciałbym, żebyś dzisiaj jeszcze przez tę chwilę usiadł i pomyślał sobie, kim dla mnie jest Jezus? I życzę sobie i Tobie odwagi. Odwagi do konkretnej odpowiedzi, bo bez niej nie pójdziemy dalej. Niech Was Pan Bóg błogosławi bardzo serdecznie. Trzymajcie się na ten nowy tydzień. Czujcie się zaopiekowani Panem Bogiem. Bądźcie blisko Niego. No i co mogę Wam powiedzieć? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A tak postawione pytanie to także dobre zwieńczenie naszego dzisiejszego spotkania i zachęta do głębszej refleksji w nadchodzącym tygodniu. Za uwagę dziękuję Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.